Zespół słabości to jest zespół wyczerpania rezerw fizjologicznych i odporności na stres. To jest taka ogólna regułka. Natomiast jeżeli przyjrzymy się temu bliżej, to jest to taki moment w życiu człowieka po 65 roku życia, że jakieś nawet błahe zdarzenie związane z chorobą, z hospitalizacją, z wydarzeniem losowym go kompletnie załamuje. To znaczy nie ma w sobie już siły i mocy, żeby walczyć z kolejnym przykrym zdarzeniem w życiu. Zespół słabości rozwija się w nas latami.
Czyli to jest coś więcej niż starzenie biologiczne.
Tak, nie możemy utożsamiać zespołu słabości z upływającym czasem. Nie możemy też mówić, że zespół słabości to jest jedna z chorób wieku podeszłego. Na pewno choroby wieku podeszłego są czynnikami ryzyka zespołu słabości, czyli mniej odporni na stres są ludzie, którzy po prostu mają tych chorób przewlekłych więcej. Natomiast starzenie się to jest taki etap w życiu każdego człowieka, którego się nie leczy, on po prostu jest.
Czy zespół słabości rozwija się na poziomie psychiki?
Coraz częściej mówi się o tym, że zespół słabości traktowany do tej pory jako zespół typowo biologiczny i fizyczny, rozwija się na trzech płaszczyznach życia człowieka, czyli na płaszczyźnie właśnie tej fizycznej, ale również psychicznej i społecznej. To wszystko się ze sobą łączy, te strefy życia naszego wpływają na siebie nawzajem i trudno tutaj określić i powiedzieć jednoznacznie, co ma największy wpływ. Cały czas to badamy, badają to też naukowcy na świecie. Coraz częściej też skłaniamy się do takiego wniosku, że zespół słabości jest bardzo indywidualny.
A jaka jest częstotliwość występowania tego zespołu?
Żeby zbadać tutaj naszych seniorów na Opolszczyźnie i w Opolu, użyłam takiego badania, które nazywa się Tilburg Freight Indicator. Jest to badanie ankietowe, przesiewowe. Badanie proste i badanie bardzo wrażliwe. Proste dlatego, że nie wymaga tutaj wizyty w gabinecie lekarskim, a wrażliwe dlatego, że przy 5 punktach w skali 15-punktowej możemy mówić już o zespole słabości, który gdzieś tam w człowieku w którejś tej sferze psychicznej, czy fizycznej, czy społecznej się rozwija. Po przebadaniu 500 osób mogę powiedzieć, że mamy 58% ludzi z zespołem słabości na terenie Opolszczyzny. To badanie trwa, moje ankietowe, i to jest badanie, które będzie obejmowało między 1500 a 2000 osób, więc będzie już to bardzo miarodajna grupa. Powiem szczerze tak, to jest badanie, to, które ja prowadzę, to jest badanie dla ludzi powyżej 65 roku życia, którzy nie są zamknięci w domach starców czy w domach opieki, którzy normalnie funkcjonują w swoim życiu, nie są hospitalizowani, czyli kolokwialnie rzecz ujmując, tacy ludzie, którzy chodzą po ulicy. Jest to bardzo wartościowe, dlatego że jeżeli weszłabym z tym badaniem do domu opieki, to tam poziom słabości byłby na poziomie 90 paru procent. Tak.
I tutaj myślę, że decydująca może być właśnie psychika.
Interpretować można sobie ten zespół słabości jak to chce. Musimy też zwrócić uwagę, że naukowcy naukowcami, lekarze lekarzami, psycholodzy też. Natomiast zespół słabości to jest praca dla każdego z nas osobna. I my sami najlepiej wiemy, która ta strefa jest u nas najsłabsza. Czy kontakty międzyludzkie, czyli ta strefa społeczna, poczucie samotności, tęsknoty za towarzystwem, czy psychika, czyli te nasze skumulowane wydarzenia w życiu, które osłabiły nas w tej sferze psychicznej i w tym momencie my sobie już nie radzimy, mamy stany depresyjne, stany lękowe, nie radzimy sobie z problemami, czy choroby po prostu, co u każdego działa najbardziej. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
W sumie jedno z drugim jest bardzo mocno powiązane. A kto jest bardziej podatny na zespół słabości, kobiety czy mężczyźni?
Kobiet.
Ze swoim przeżywaniem.
Tak, z całą emocjonalnością, wydaje mi się tak, i z takim brzemieniem też chyba odpowiedzialności. Czasem jak badam małżeństwa, szczególnie to widać, jest taka skala, która określa samodzielność w życiu. Jeżeli przychodzi małżeństwo, powiedzmy 70+, to pan tą samodzielność w życiu ma, natomiast już nie musi pamiętać o lekach, bo to żona pamięta, nie musi pewnych rzeczy wykonywać, bo żona jakby tutaj przyjmuje taką rolę opiekunki nad swoim mężem, troszeczkę go ubezwłasnowalniając, no taka jest prawda. Ale jest mnóstwo czynników ryzyka. Są właśnie te traumatyczne wydarzenia w życiu. Jest również miejsce zamieszkania, czyli ludzie na wsi są bardziej podatni na zespół słabości. Jest poziom wykształcenia, czyli im niższe wykształcenie, tym większa podatność na zespół słabości. Trudno powiedzieć, z czego to wynika, może ze świadomości, z czytania, z poszukiwania informacji. Również status materialny, chociaż nasi seniorzy właściwie w 90% oceniają swój status materialny jako średni. I cudowne jest to, że w tych ankietach mówią o zadowoleniu z życia, bez względu na wszystko wokół. Cudowne też jest to, że wykazują na przykład 5 chorób przewlekłych, ale na pytanie, czy czuje się pan, pani zdrowy, zdrowa fizycznie, odpowiadają tak. Czyli to jest cudowne, że medycyna pomaga nam żyć, to znaczy, że choroby, które są odpowiednio ustawione lekami, nie są przykre dla człowieka w starszym wieku. Chciałabym jeszcze jedno powiedzieć, to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, kochani seniorzy, nie bójmy się chodzić do lekarza. Kolejny raz słyszę, że nie pójdę do lekarza, bo jeszcze mi coś znajdzie. No właśnie, oni są po to, żeby coś znaleźć i żeby znaleźć też rozwiązanie tego naszego problemu. Nie dajmy sobie też mówić, że z wiekiem to mamy źle widzieć, źle słyszeć i wszystko nas ma boleć. Nieprawda.
Jak postępować z człowiekiem, u którego stwierdza się zespół słabości?
To jest sprawa bardzo delikatna i to jest sprawa głównie dla tego człowieka i również dla rodziny, w której ten człowiek przebywa. Powiem tak, cała koncepcja badań nad zespołem słabości opiera się na takiej zasadzie, że jest to proces odwracalny, a jeżeli nieodwracalny, to da się go wyhamować. Dlatego to się nazywa zespół słabości bądź kruchości, że jest to sprawa bardzo delikatna i lepiej interweniować prewencyjnie i profilaktycznie, niż leczyć sam zespół. Bo jeżeli rozmawiamy z człowiekiem, który wykazuje nam ten zespół słabości na 3 płaszczyznach, i społecznej, i psychicznej, i fizycznej, to tak naprawdę jest w nas takie poczucie bezsilności. Od czego zacząć? Od czego zacząć? Jeżeli jest depresja, jeżeli jest mnóstwo chorób współtowarzyszących, jeżeli jest brak motywacji do życia, jeżeli do tego jest nadwaga, cukrzyca, niechęć do wychodzenia z domu, niechęć do kontaktów z ludźmi, nie ma celu w życiu, to od czego zacząć? Od leczenia chorób? Muszę powiedzieć, że są ludzie, którzy są doleczeni i w miarę zdrowi fizycznie, natomiast w sferze psychicznej i społecznej wykazują praktycznie maksymalną ilość punktów. Mówię punktów, ale tutaj chodzi o człowieka, o jego stan. I teraz od czego zacząć?
I kto ma zacząć?
Myślę, że pierwsza rzecz to jest rodzina, w której mieszka dany człowiek.
Jeżeli mieszka z rodziną.
Może ja o tej rodzinie troszkę. Jeżeli my obserwujemy u starszego człowieka takie wycofanie się, takie gaśnięcie, niechęć do wychodzenia z domu, takie wegetowanie, takie szuranie też nogami, to w tym momencie my musimy zacząć interweniować na takiej zasadzie, że nasza opieka nad takim człowiekiem nie może polegać na tym, że my go posadzimy w fotelu, damy mu koc, damy mu ciepłą herbatę i uznamy, że to jest nasza opieka. Cała nasza rola w rodzinie jako opiekunów starszego człowieka musi polegać na dawaniu motywacji i zadań. Ten człowiek musi się czuć potrzebny, on musi mieć cel. Z miłością to robimy, z troską. Czyli my mówimy tak, babciu, nie rób tego, ja to zrobię za ciebie. Babcia być może też psychicznie tego oczekuje, bo całe życie ciężko pracowała, więc ona też jakby od rodziny wymaga, żeby ta rodzina się nią zaopiekowała. Ja już się tyle napracowałam, teraz ty robicie to za mnie, tak? Ale to jest początek końca, tak naprawdę.
Czyli tu chodzi o zmotywowanie do aktywności.
Do każdej aktywności. To musi być aktywność fizyczna. Ludzie starsi bronią się przed wysiłkiem fizycznym mocno. Nie chcą się męczyć, jakoś utożsamiają zmęczenie fizyczne z czymś złym, a to jest nieprawda. Nie wolno sobie tak organizować życia, my musimy to sobie zakodować. Mówi się, że do starości się przygotowujemy po ukończeniu 40 roku życia. My musimy sobie zrobić taki kod w głowie, że aktywność fizyczna to jest trudne do wprowadzenia w życie, natomiast to jest najważniejsze, żeby utrzymać jakość życia. Więc co to znaczy aktywność fizyczna? To nie znaczy krzątanie się po domu. to nie znaczy przejechanie się rowerkiem do sklepu i z powrotem. To musi być przynajmniej 2 razy po 30 minut wysiłku, po którym my się czujemy zmęczeni fizycznie. To jest aktywność fizyczna. Co dalej? Aktywność intelektualna. Wszystko, co pobudza nasz mózg do działania, powoduje, że ten mózg cały czas działa.
Aktywnością intelektualną nie będzie oglądanie telewizji non-stop, życie serialami.
Aktywność intelektualna to są na przykład rozwiązywanie krzyżówek, rozwiązywanie sudoku, gra w karty, szachy, wszystkie gry planszowe, ale to jest również poznawanie nowych technologii. I coraz więcej seniorów nie boi się nowych technologii. Pięknie radzą sobie z internetem, mają coraz lepsze smartfony i to jest ważne dla nich,